A to, że jest 7:12, to jest względne, bo dla Ireny Lasoty, która jest w Waszyngtonie, to nie jest wcale 7:12, tylko środek nocy, dlatego możemy śmiało powiedzieć dobry wieczór, pani redaktor.
Dobry wieczór. I dzień dobry, panie redaktorze.
Wczoraj właściwie awantura w Białym Domu. Prezydent Trump przyjął szefową parlamentu, Izby Reprezentantów. Rozmawiali o Syrii, nie tylko o Syrii. Skończyło się to wielką awanturą. I co dalej?
No ja bym najpierw, zanim powiemy co dalej, bym jednak porozmawiała o tym, co się dzieje, ponieważ jednak dzisiaj w Waszyngtonie, a byłam na kilku takich mniejszych, zamkniętych spotkaniach, no jest bardzo poważna atmosfera. To, co się zdarzyło dzisiaj w Białym Domu, jest o tyle symptomatyczne, że zanim Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów, udała się do Białego Domu, w Izbie Reprezentantów nastąpiło głosowanie potępiające, potępiające akcje prezydenta Trumpa, które są to są całkowicie bez zgody nie tylko Kongresu, ale Rady Bezpieczeństwa, Departamentu Stanu, akcje, które prezydent Trump w tej chwili prowadzi na Bliskim Wschodzie. I w Izbie Reprezentantów, która ma 35, już 60 posłów, tylko 60 republikanów, czyli jakaś 1/4 ich głosowała przeciwko tej rezolucji, natomiast wszyscy inni republikanie przyłączyli się do rezolucji potępiającej to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, czyli na granicy turecko-syryjskiej. Ja bym tego nie nazywała awanturą, tylko kolejnym szczeblem w załamaniu się polityki amerykańskiej. Proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj nie tylko, że tutaj to, co Nancy Pelosi i Trump obrzucili, Nancy Pelosi powiedziała coś moim zdaniem bardzo słusznego, powiedziała, cokolwiek pan prezydent nie robi, zawsze wychodzi na to, że jest to polityka Putina. No i rzeczywiście ja bym powiedziała nawet dalej niż Putina, bo na pewno już od połowy XIX wieku jest to polityka i Imperium Rosyjskiego, i Związku Sowieckiego, i Rosji Putina, że Turcję należy odzyskać, zdobyć i że jest to, był to zawsze długoplanowy cel rosyjski i sowiecki. Turcja, czego nie można zapominać, jest członkiem NATO i doprowadzenie w tej chwili do zbrojnych działań na granicy turecko-syryjskiej może doprowadzić do załamania się NATO. Jak do tej pory nigdy nie usunięto żadnego członka NATO. Moim zdaniem raz czy dwa zawieszono jakieś 40 czy 50 lat temu, czy to Grecję, o ile pamiętam, czy może Hiszpanię, ale były to takie symboliczne ruchy. W tej chwili Turcja, na terenie Turcji znajdują się nie tylko bazy amerykańskie, ale bazy amerykańskie wraz z bronią nuklearną. Natomiast od co najmniej 3 lat Rosja bardzo czynnie, ale moim zdaniem tak sięgniemy dalej, to będzie co najmniej od 10 czy 12 lat, Rosja bardzo walczy o to, żeby Turcję skłócić z światem zachodnim, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili jest trudno szukać winnych, kto zaczął pierwszy, czy to Europa tym, że nie chciała przyjąć Turcji nawet na kandydata do Unii Europejskiej, ale to, co w tej chwili się dzieje, to pamiętajmy, że Turcja, która w jakimś momencie, ciągle pamiętajmy, że jest członkiem NATO, podpisała umowę na zakup F-35, jednocześnie łamała wszystkie dotychczasowe umowy i kupowała sprzęt, czy zamierzała kupić sprzęt rosyjski. W związku z tym Stany Zjednoczone nie poszły dalej w sprzedaży tych F-35. Wydaje się, że w tej chwili Trump jest od dwóch, trzech tygodni w bardzo złym stanie psychicznym. Na to też zwróciła uwagę dzisiaj Nancy Pelosi, mówiąc, że zachowywał się jak ktoś, kto ma kryzys nerwowy. Ale to, że nie tylko zabiera wojska amerykańskie z tego obszaru i tam było bardzo mało wojsk amerykańskich, które służyły przede wszystkim jako siły takie stabilizujące. Tam ci żołnierze nigdy nie walczyli. Pamiętajmy, że odszedł nie tak dawno John Bolton, który był nie tylko głównym doradcą do spraw bezpieczeństwa Trumpa, ale był ostatnim z tych, o których mówiono, że ostatni z dorosłych wokół Trumpa. I to jeszcze ten Bolton nie był aż tak dorosły. Bardziej był generał McMaster, generał Mattis, którego dzisiaj też Trump sponiewierał. Więc Trump pozostał w tej chwili sam. Następują rzeczy, do których Amerykanie w ogóle nie są przyzwyczajeni. To znaczy, że ludzie, którzy zostali wokół Trumpa, wygłaszają przemówienia pełne pochwał pod adresem Trumpa, mam tu na myśli przede wszystkim sekretarza stanu Pompeo, ale też to, co się dzieje od kilku dni, bo od piątek był pierwszy dzień, to przed kongresem na zamkniętych sesjach zeznają wysocy urzędnicy administracji Trumpa, to znaczy ludzie, którzy są civil servant, czyli ludźmi, którzy nie byli mianowani przez Trumpa. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na trzy zeznania przed kongresem. Każde z nich trwało około 10 godzin. To jest były ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, pani Jovanovich. Później chyba w poniedziałek zeznawała Fiona Hill, która jest bardzo, ja ją znam osobiście, jest to osoba o niezwykłej integralności, która była w Białym Domu i wiele osób uważało, że ona tam jest i została po to, żeby właśnie pilnować, żeby Trump nie zrobił czegoś strasznego. Ona jest specjalistką od Rosji i Europy Wschodniej. Fiona podała się do dymisji 2-3 miesiące temu i dzisiaj czy wczoraj zeznawał jeszcze George Kent, który jest też pracownikiem od kilkunastu lat Departamentu Stanu, który był na Ukrainie i który już od paru miesięcy uprzedzał swoich zwierzchników i kolegów, wszystko na piśmie, że dzieją się bardzo dziwne rzeczy na Ukrainie, że Amerykanie i Ukraińcy, którzy chcą walczyć z korupcją, są odsuwani na bok i że właściwie wszystkie decyzje są w rękach Rudiego Giulianiego, czyli prywatnego adwokata Trumpa, o którym Trump wczoraj powiedział, że już nie wie, czy ten Giuliani jest jego adwokatem, czy nie. Więc tutaj powiedziałabym, że sytuacja jest bardzo napięta. Była już parę razy napięta sytuacja, ale chyba nigdy nie była aż tak.
Ale co to wszystko oznacza, te napięcia w Waszyngtonie, te burze w Waszyngtonie? Izba Reprezentantów przyjęła w środę rezolucję potępiającą decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii. Izba Reprezentantów wzywa Ankarę do zakończenia operacji militarnej w Syrii. Ale co to oznacza? Czy to ma jakieś prawne konsekwencje albo konsekwencje dla polityki, którą musi uprawiać Donald Trump?
No więc polega to na tym, że aż do zeszłego tygodnia republikanie, mam na myśli republikanie w kongresie i w Izbie Reprezentantów, ale przede wszystkim w Senacie, stali murem za prezydentem Trumpem i nie chcieli uczestniczyć w żaden sposób w tak zwanym impeachment. Natomiast od momentu, w którym zaczęły się walki turecko-kurdyjskie na granicy syryjskiej, zaczynamy widzieć coś, czego nie było widać od samego początku administracji Donalda Trumpa, że republikanie zaczynają się wyłamywać. Na przykład Lindsey Graham, który też był kandydatem na prezydenta i wtedy bardzo ostro oceniał prezydenta Trumpa, ale po wyborze Trumpa stanął po jego stronie i był jego obrońcą, w tej chwili dosyć ostro go krytykuje i chyba wygląda na to, że ludzie, którzy ciągle próbowali widzieć w tym, co robi Trump i pewnego rodzaju, nie wiem, geniusz swoisty, o którym sam Trump mówi, nagle zaczęli dostrzegać tą warstwę, którą, no przepraszam, że tak się pochwalę, ale jestem jednak korespondentem Radia Wnet, więc powinniście państwo być dumni z tego. Ja od początku miałam wątpliwości i mówiłam o tym, co do zdrowia psychicznego prezydenta Trumpa. Może dlatego, że mam większe doświadczenie i pracowałam z ludźmi z zaburzeniami psychicznymi, ale w tej chwili to jego zachowanie publiczne, te setki tweetów, które on codziennie robi, konferencje prasowe, no nawet to, że dzisiaj poza tym, że cały czas mówił, no właśnie mówił takie rzeczy, że na granicy syryjskiej jest dużo piasku, więc mogą się tam wszyscy bawić, że Kurdowie nie są tacy najlepsi, no co też o nikim nie można powiedzieć, że jest najlepszy, ale jest to powtarzanie słowa w słowa tego, co powiedział Kreml dzisiaj. No i jeszcze no takie drobiazgi, ale bardzo charakterystyczne na spotkaniu z prezydentem Włoch. Prezydent Trump powiedział, że związki, bliskie związki Ameryki i Włoch sięgają czasów antycznego Rzymu i tak dalej. No to są, jak mówię, niby drobiazgi, ale kiedy one się kumulują, to robią wrażenie tego, że z prezydentem być może nie jest najlepiej. I to może doprowadzić albo do szybszego procesu impeachmentu, albo do kryzysu, w którym no, nikt się tego nie spodziewał, że to może zaistnieć, tak zwany artykuł 23 Konstytucji, to znaczy, kiedy wiceprezydent i chyba większość gabinetu może przegłosować, że prezydent nie nadaje się do sprawowania swojej funkcji i jest miesiąc na udowodnienie tego, ale przez ten miesiąc wiceprezydent rządzi na miejsce prezydenta. Więc nie wiadomo, być może znowu to się jakoś rozejdzie po kościach, ale chyba nie, dlatego że kongres ma przygotowaną całą listę osób, które mają zeznawać, głównie z dotyczących zachowania Trumpa, jeżeli chodzi o Ukrainę, o zaprzestanie sprzedaży, zatrzymanie sprzedaży broni dla Ukrainy, póki Ukraina nie da mu jakichś materiałów dotyczących syna prezydenta Bidena, i to jest jednak, to jest przestępstwo z punktu widzenia amerykańskiego. No i teraz ta jednostronna, wbrew Pentagonowi podobno decyzja o wycofaniu tych wojsk, które same w sobie nie jest niczym takim, jeżeli to nie doprowadzi, a już doprowadziło do przelewu krwi, który być może będzie dalej eskalował.
Gdybyśmy opowiadali o sztuce teatralnej, to byśmy się zgodzili, że to jest bardzo ciekawa sztuka, ale rozmawiamy o realnym świecie. Powiedziała pani, że może wszystko doprowadzić po pierwsze do załamania się NATO po raz pierwszy w historii, że mamy do czynienia z inwazją wojsk tureckich, czyli państwa NATO na państwo sąsiednie. Mamy do czynienia z rozmaitymi faktami i zdarzeniami, które mają daleko idące konsekwencje. Również zacytowała pani szefową Izby Reprezentantów, że wszystko, co robi prezydent Trump, to jest tak, że to na końcu się opłaca Putinowi. Związki między Polską i Polską a prezydentem Trumpem są bardzo ścisłe i ta przyjaźń polsko-amerykańska jest czymś, czym chwalimy się i co powskazujemy jako podstawę naszego bezpieczeństwa. Jaki jest komentarz pani do tych spraw?
Mój komentarz jest taki, że w tej chwili, jeżeli nikt z Polski nie jest zamieszany w sprawy amerykańsko-ukraińskie i tak dalej, a myślę, że nie są, to stosunki amerykańsko-polskie mogą się utrzymać na obecnym poziomie, czyli mogą być bardzo dobre. I dlatego ja mówiłam też od początku, że lepiej jest mówić i patrzeć na to wszystko jako stosunki amerykańsko-polskie, a nie polsko-trumpowe. Że wygląda na to, że jednak te kroki, no w każdym razie na pewno, jeżeli to dotyczy wojsk amerykańskich na terenie Polski, to wydaje się, że Pentagon i Izba i Kongres popierali to. Natomiast jeżeli chodzi o taką, nie wiem, przyjacielską atmosferę, to moim zdaniem zawsze w Ameryce był dobry stosunek do Polski, który czasami bywa zmienny w zależności od, nie wiem, jakichś tam artykułów, ale ten zasadniczy sojusz amerykańsko-polski w tej chwili nie powinien zostać zachwiany. Chyba, że właśnie coś Polacy, ale moim zdaniem nie ma właściwie sposobu, żeby zrobili coś takiego, żeby urazić kongresmenów, senatorów czy innych polityków. Raczej wygląda na to, że Departament Stanu, który już od dawna nie miał nic do powiedzenia, ciągle przez jakiś czas nie będzie miał nic do powiedzenia, a to, co się będzie działo w Białym Domu, nie będzie bezpośrednio dotyczyło Polski. Ja na miejscu Polski w tej chwili siedziałabym cicho, robiła to, co jest obiecane i nie próbowała wchodzić w tej chwili w te nożyce pomiędzy republikanami, demokratami, prezydent Trumpem, republikanami, nie zajmować się korupcją na Ukrainie i moim zdaniem współpracować razem z innymi sojusznikami z NATO. Czyli po prostu mówiąc prostym językiem, nie wychylać się za NATO w momencie, w którym wieją duże wiatry.
Prezydent Trump zapowiedział też sankcje, czy wprowadza sankcje przeciwko Turcji. Coś mówił na temat stali, którą Turcja sprzedaje Ameryce. Z kolei ta Izba Reprezentantów wezwała Ankarę do zakończenia operacji militarnych. Czy Turcja może ulec temu? Czy mogą wojska tureckie wycofać się z Syrii?
Mogą, ale prawdopodobnie starym zwyczajem, nie tylko tureckim, ale raczej powiedziałabym takim bliskowschodnio i rosyjskim, mogą się zacząć rozmowy, w czasie których będą próbować dobić Kurdów, ale też do końca ich nie dobiją, ponieważ najbardziej radykalne oddziały kurdyjskie, nie akurat te przeciwko, nie wszystkie przeciwko którym walczy Turcja, są też związane z Moskwą, a Moskwa na pewno nie będzie chciała rozbicia całkowicie różnych oddziałów kurdyjskich, ponieważ Kurdowie i ewentualny Kurdystan są tym, czym Rosja może grozić i zawsze grozi na Bliskim Wschodzie. Sprawa jest, ten Bliski Wschód jest w tym momencie bardzo zapalny. Rosja próbuje rozegrać właśnie i Syrię, ale też i Turcję. Proszę zwrócić uwagę, że dwa dni temu prezydent Erdogan spotykał się z delegacją rosyjską, w skład której wchodziły najgorsze takie dwa typy, które przyczyniły się, czy pozwoliły Rosji na Anschluss Krymu. Pani Polonskaja i taki zdrajca krymsko-tatarski, którego prawie się nie zna, ale który jest wybijany przez Rosję jako ten usprawiedliwienie inwazji. I Erdogan, który z jednej strony mówił, że popiera Ukrainę i popiera krymskich Tatarów, wita się publicznie z panią Polonską, prawda, taką efektowną blondynką, która była prokuratorem, która w pierwszych miesiącach po inwazji wsadzała do więzienia wszystkich, którzy przeciwstawiali się tej inwazji. Więc Erdogan, i jeszcze proszę pamiętać, ja przepraszam, że tak strasznie o świcie państwu do głowy wrzucam takie rzeczy, ale w 16 roku, kiedy był nieudany zamach przeciwko Erdoganowi, pojawiły się moim zdaniem wiarygodne informacje o tym, że Rosja dowiedziała się o przygotowywaniu tego puczu, w którym też mieli być zamieszani Kurdowie i zawiadomiła Erdogana w ten sposób, że Erdogan poczuł się zobowiązany w stosunku do Rosji.
I jeszcze to też jest poranek wnet, właściwie noc w Waszyngtonie, poranek w Warszawie i w Krakowie. Irena Lasota komentuje to wszystko, co dzieje się w Waszyngtonie i na Bliskim Wschodzie, bo jeszcze trzeba dodać do tego wizytę prezydenta Putina w Arabii Saudyjskiej i może przypomnieć ten wielki pożar rafinerii w Arabii Saudyjskiej, który na chwilę zmienił ceny ropy na świecie.
No tak, i obietnice znowu prezydenta Trumpa, że wyśle do Arabii Saudyjskiej około 1000 żołnierzy. Znowu, on nie może tak wysyłać bez zgody kongresu, znaczy może próbować wysyłać, ale to też wzbudziło jakieś zdziwienie i oburzenie, ale ponieważ codziennie jest jakaś kawalkada różnych rzeczy, to ci żołnierze obiecani Arabii Saudyjskiej jakoś na razie przeszli na drugi plan. Ale tak, znaczy wydaje się, znaczy już w tej chwili coraz więcej polityków z obu stron uważa, że Trump jest niedoinformowany, czy w ogóle nie ma pojęcia o prawdziwej polityce, kieruje się impulsami. Ja wiem, że w Polsce on jest bardzo, nie wiem, ceniony, ale proszę pamiętać, że nie można, że Ameryka jest krajem demokratycznym, nie jest to dyktatura, gdzie jeden człowiek może robić dokładnie to, co chce, więc ja bym się już przygotowywała na to, że niedługo będzie jeszcze więcej krytyk prezydenta Trumpa, już nie mówiąc o tym, że właśnie jego doradca, adwokat Giuliani dzisiaj, znaczy okazało się, że nie tylko jest pod śledztwem, ale jest pod śledztwem prowadzonym również przez kontrwywiad, co oznaczało, że ci, nie wiem, czy to w Polsce, czy pan redaktor też o tym mówił, ale aresztowano tak zwanego Igora i Lwa, takich dwóch ukraińsko-amerykańskich, nie wiadomo, jakiś taki gangstero, coś tam i z podejrzeniem, że oni przekazywali milion albo więcej dolarów na kampanię republikańską i Giuliani jest to zamieszany po uszy, więc to wszystko jakoś tak, z którą stronę się człowiek nie obejrzy, coś się dzieje i dlatego ja bardziej mi odpowiada ten większy obraz niż co kto komu dzisiaj powiedział czy zrobił.
To my żyjemy we wzorowej demokracji. Tutaj w Warszawie i w Krakowie jakieś echa polskich wyborów były w mediach amerykańskich?
Niewiele, niewiele. Muszę powiedzieć, że jakoś ten, nawet jeżeli w Polsce PiS-owi ten wynik nie za bardzo się podobał, ja uważam, że z punktu widzenia amerykańskiego jest to doskonałe, ponieważ to odbiera argumenty różnym nieprzyjaciołom PiS-u w gazetach amerykańskich, ponieważ nigdy nie było na świecie dyktatury, mówię to w cudzysłowie, która by zdobyła w wyborach tylko 43%. Więc te 43% pokazują, że Polska jednak jest krajem wolnym, krajem, w którym są różne partie polityczne, że i moim zdaniem też nie jest źle z punktu widzenia no, tych argumentów, które wysuwał New York Times, Washington Post, że Konfederacja, znaczy nikt się nie cieszy, że Konfederacja weszła do Sejmu, ale że nie weszła w ramach koalicji z PiS-em, czyli to, że się mówi, że mówiło, że Polska jest takim krajem super jakiś nacjonalistyczny, prawicowy, faszyzujący, no jeżeli jest potrzebna osobna partia, żeby wprowadzić do Sejmu ludzi, którzy się mogą nie podobać z takich powodów, no to znaczy, że sama partia rządząca nie jest taka. No więc to moim zdaniem w takim, może to jest troszkę przewrotne, ale ja się akurat uważam, że dla argumentów, które ja próbuję dawać na to, że Polska jednak jest krajem demokratycznym, w którym panuje wolność, To były dobre wyniki, chociaż może nie najlepsze dla tego, co się będzie działo w Polsce teraz.
Wygląda na to, że znaczy jest stabilna większość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dobrego
dnia.
Dobrych snów, żeby prezydent Trump w tych snach był takim radosnym i dobrze myślącym człowiekiem. Tego pani życzę.
Nie. Panie redaktorze, mogę o panu śnić, ale nie o Trumpie.
Irena Lasota, prosto z Waszyngtonu. Na zegarze już jest godzina 7:35. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Chwila dla polityki polskiej. Łukasz Jankowski krąży po polskim parlamencie. Tam spotkał Piotra Millera, rzecznika prasowego rządu i posła do parlamentu, posła z Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy krótkiej rozmowy.
Trwają przygotowania do powołania nowego rządu, ale jeszcze jest sporo czasu do nowego posiedzenia Sejmu, w związku z tym to chwilę potrwa. Ale...
Kto będzie premierem nowego rządu? Mateusz Morawiecki?
No jasna sprawa jest w tym zakresie i już przesądzona jakiś czas temu, w związku z tym tak, premierem rządu będzie premier Mateusz Morawiecki.
Prezydium Rady Ministrów się zmieni, czy prezydium Rady Ministrów się zmieni?
Szanowni Państwo, wszelkie decyzje personalne są jeszcze przed nami, w związku z tym ja
nie
będę...
Nie pytamy o personalnie, tylko pytamy o ogólne rzeczy.
Również jeszcze te kwestie nie są rozstrzygnięte. Teraz pracujemy na tym, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała nowa struktura rządu, jakie będą ministerstwa, jak będą wyglądały komitety Rady Ministrów, jak będzie funkcjonowała Kancelaria Premiera, jak będzie wyglądał proces legislacyjny. W związku z tym to są wszystkie tematy, które trzeba w najbliższym czasie rozstrzygnąć, ale tego się nie robi w 3 dni po wyborach. Mamy w środę, w związku z tym to jeszcze chwilę potrwa.
A rozmawiać jakieś zmiana, jakieś ministerstwo zniknie, czy to jest
rozważane w ogóle?
Rozważane są zmiany dotyczące łączenia, przekształcania ministerstw. Tak jak w każdym rządzie, również w trakcie trwania poszczególnych kadencji rządowych takie rzeczy się dzieją. Przypomnijmy, że w tej kadencji Sejmu również kilka razy przekształcenia w strukturze Rady Ministrów miały miejsce.
Zwiększenie siły parlamentarnej partii koalicyjnych wpłynie na kształt rządu.
Ale nic mi nie wiadomo na temat zwiększenia siły opozycji, opozycji w Sejmie.
Partii koalicyjnych.
My idziemy, dobrze, już rozumiem. Jeżeli chodzi o blok Zjednoczonej Prawicy, to do tej pory też był to blok zróżnicowany. Występujemy pod jednym klubem parlamentarnym, nie mamy różnych klubów parlamentarnych. Tak jak Państwo widzicie, współpraca do tej pory układała się bardzo dobrze i liczę na to, że będzie się układała cały czas bardzo dobrze. Tak wynika zresztą z deklaracji politycznych i Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina.
No ale Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro mają teraz w Sejmie więcej szaby. Czy w związku z tym dojdzie do jakichś zmian, przesunięć w rządzie? Czyli że na przykład więcej ministerstw przypadnie i partii pana Gowina, i partii pana Ziobry?
Jeżeli chodzi o obsadę stanowisk konkretnych osób, te decyzje jeszcze nie zapadły, w związku z tym nie mogę mówić o żadnym parytecie związanych z przynależnością do partii politycznych, czy o konkretnych personaliach. Wiem, że to bardzo interesuje oczywiście w tej chwili opinię publiczną, ale żadne decyzje nie zapadły, w związku z tym takiej deklaracji i konkretnej liczby nie mogę powiedzieć.
To była rozmowa z Piotrem Millerem, rzecznikiem prasowym rządu Mateusza Morawieckiego. Na zegarze godzina 7:38. Za chwilę przeniesiemy się do Barcelony.